Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Ósma 40 na zegarach. Drodzy Państwo, teraz jest z nami kolejny zapowiadany gość, pan Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, także wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry państwu.
Najpierw przekażę pozdrowienia, bo przed momentem skończyliśmy rozmowę z panem profesorem Przemysławem Czarnkiem. Też pytałam o możliwą współpracę na linii Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacji, ale najpierw tylko przekazuję pozdrowienia i przechodzę do...
Dziękuję bardzo i jeżeli nas jeszcze profesor słucha, też przekazuję pozdrowienia.
No proszę, drodzy państwo, i tak miło w trakcie poranka wnet, ale teraz przechodzimy chyba do tematów mniej miłych. Podpisanie zakazu hodowli na futra przez prezydenta Karola Nawrockiego. Panie marszałku, jaki tutaj komentarz?
My jesteśmy do tej decyzji nastawieni krytycznie, zarówno do tej ustawy, jak i do tej decyzji. Jesteśmy wśród tych, którzy głosowali przeciw i namawiali do weta. Natomiast rozumiemy też złożoność sytuacji, bo w istocie ta ustawa z jednej strony zawiera zakaz prowadzenia hodowli zwierząt futerkowych, który w mojej ocenie jest niekonstytucyjny. Moim zdaniem ustawodawca nie ma prawa ograniczać swobody działalności gospodarczej po prostu dlatego, że w większości jakaś działalność gospodarcza się nie podoba. Tutaj nie ma żadnego dobra publicznego ani żadnych poważnych argumentów. Zatem zresztą sam prezydent wydaje mi się to wyczuwać i dlatego w swoim uzasadnieniu powołał się wyłącznie na argument poparcia 2/3 społeczeństwa, podobnie przewodniczący klubu Błaszczak, który tą decyzję pochwalał. Jedyny argument, na jaki się powołał, to poparcie dużej części społeczeństwa. Moim zdaniem społeczeństwo w większości nie wie tak naprawdę, jak to wygląda. Obawiam się, że wśród posłów jestem jednym z bardzo niewielu, który wybrał się na fermy, zobaczył, jak ten biznes działa. I uważam, że jest głęboką aberracją, głębokim absurdem sytuacja, w której duża część mediów i polityków chwali rozwiązanie, w której sami jako państwo zniszczymy dochodową branżę gospodarki, która co więcej jest eksportową branżą. I przedsiębiorcom, notabene w niektórych wypadkach całkiem majętnym ludziom, wypłacimy z pieniędzy podatnika, więc statystycznie biednych ludzi, odszkodowania po to, żeby oni mogli spłacić kredyty do banków. Czyli a oni sobie przeniosą produkcję za granicę, na przykład na Ukrainę albo do Rosji, albo nawet do Danii, w której także jest biznes. Dania miała zakaz.
I w której zwierzęta, przepraszam, że wejdę w słowo, ale w której możemy zakładać, że jednak te standardy, kiedy mowa o Chinach w kontekście zwierząt, prawda, czy może nawet Rosji tak zaryzykuje, no to jest to znów pewna podwójna etyka, czy podwójne standardy, no bo raczej, a to zostanie.
Nie ma w tym żadnej etyki ani żadnej racjonalności. Jest fanatyzm, jest sekciarstwo organizacji ludzi, którzy albo nic z tego nie rozumieją, albo którzy są świadomymi lewicowcami zwalczającymi hodowlę. I zła wiadomość dla tych, którzy uważają, że został zrobiony jakiś kompromis i że w tym momencie się zatrzyma, jest taka, że nie ma na to żadnych szans. To znaczy łączny budżet organizacji antyhodowlanych w Polsce jest w tej chwili większy niż łączny roczny budżet wszystkich partii politycznych. One są finansowane z zagranicy w ogromnej mierze, w dużej mierze z USA. Za ten podpis prezydenta i za przeprowadzenie procesu legislacyjnego tej ustawy, one dostaną wielomilionowe budżety, które skierują oczywiście na dalsze zwalczanie hodowli, w tym hodowli drobiu, w której jesteśmy producentem numer jeden w Europie, w tym hodowli bydła i hodowli trzody chlewnej, którą już w tej chwili mamy poważnie przetrzebioną ze względu na epidemię ASF, co do której nieoficjalnie wśród hodowców jest podejrzenie, że ktoś od wielu lat dba o to, żeby powstawały w Polsce kolejne skupiska ASF i po to, żeby polską hodowlę wykończyć. To, co my powinniśmy zrobić, to oczywiście wspierać swoich hodowców, wprowadzać różnego rodzaju mechanizmy stabilizacyjne i ułatwienia, odbudować w Polsce hodowlę warchlaków, kurczaków i tak dalej, a nie niszczyć. Natomiast jest jeszcze druga warstwa tej sprawy, o której muszę wspomnieć, i druga warstwa też podpisu prezydenta, to znaczy hodowcy twierdzą, że zostali przez rząd, właściwie przez polityków koalicji rządzącej zaszantażowani, że albo zgodzą się na okres przejściowy 8 lat i odszkodowania, albo zostaną bez odszkodowań zniszczeni w 2 lata. I to nastąpiło na podstawie przepisów unijnych. To znaczy Unia w czerwcu podjęła rozporządzenie, że wpisuje norkę amerykańską, która jest trzonem w tej chwili hodowli w Polsce, co do których Polska jest znaczącym producentem i w Europie i na świecie, że wpisuje na listę gatunków inwazyjnych, a to by pozwalało, podobno, ja tej sprawy jeszcze prawnie nie sprawdzałem, ale podobno pozwalałoby to Unii arbitralnie po prostu zniszczyć te hodowle w Polsce, zakazać ich. Polska mogłaby tego uniknąć, gdyby wystąpiła o tak zwaną derogację, czyli odsunięcie w czasie działania unijnych mechanizmów, ale co ciekawe, rząd Tuska o taką derogację nie wystąpił, w odróżnieniu od wielu innych państw Unii Europejskiej. Więc można by powiedzieć, że mamy wieloaspektowe działanie zarówno Unii Europejskiej, jak i głównych partii politycznych przeciwko dochodowej branży polskiej gospodarki. Niektórzy powiedzą, że nie dużej, i to jest prawda w skali całej gospodarki, ale zwracam uwagę na to, że dobra, zbalansowana, harmonijnie rozwijająca gospodarka składa się właśnie z wielu niedużych i komplementarnych branż,
tylko
z których
chyba
żadna nie dominuje. I to jest gospodarka odporna na kryzysy. Więc tam w tle był ten szantaż i dlatego też hodowcy przystali na 8 lat okresu przejściowego, przez który oni tych hodowli wcale nie muszą zamykać. Następny rząd może spokojnie te przepisy zmienić. No, oni ulegli pod szantażem tego rządu i ja uważam, że ta walka nie jest skończona. Moim zdaniem trzeba to, ten proces trzeba odwrócić i trzeba społeczeństwu jasno powiedzieć, co tutaj się wydarzyło. Tak? Wczoraj jeden z liderów branży hodowlanej wprost na swoich mediach społecznościowych napisał, że zostali poddani szantażowi. Albo bierzecie 8-letni okres przejściowy i odszkodowania z pieniędzy podatnika, albo was wykończymy na bazie przepisów unijnych. Uważam, że ta cała wiedza należy się opinii publicznej i uważam też, że jakby decyzja prezydenta jest o tyle dwuznaczna, że to jest też uleganie przed szantażem prawem unijnym i wykańczeniem naszej gospodarki. Jest to niestety ta decyzja i ten mechanizm, jest to kontynuacja wcześniejszych decyzji PiS-u, ulegania przed szantażem polityki klimatycznej i czasem zgadzania się z pewnymi decyzjami z wyprzedzeniem, dlatego że i tak nam to narzucą. Naszym obowiązkiem jako polityków nie jest minimalizować koszty niszczenia naszej gospodarki. Naszym obowiązkiem jako polityków jest walczyć o obronę naszego kraju i o obronę każdej dziedziny gospodarki, która przynosi dochód, a mamy ich niestety coraz mniej. W tej chwili wykańczony jest nasz transport, nasze hutnictwo, nasze rolnictwo i musimy tego bronić.
No właśnie, pani marszałku, bo to jest też tak, że no, mówimy o ważnej kwestii ekonomicznej, mówimy o wolności gospodarczej, ale w debacie publicznej oczywiście jest pewna emocja i ta emocja jest wykorzystywana jako narzędzie i zdominowała no, jedną z ważnych gałęzi. Pan mówi, no mała gałąź gospodarki, ale powiedział pan o tym, że powinniśmy jakby wspierać, inwestować, nie wiem, hodowców trzody chlewnej, z czym ja się zgadzam, nasze rolnictwo, które gdzieś tam upada. No dzisiaj mamy taką sytuację, że ostatnio, prawda, Francja, okazało się, że cała ta umowa z państwami z grupy Mercosur, jeszcze jest szansa realna, żeby zbudować tę mniejszość blokującą, a my po prostu mamy stek kłamstw, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Deklaracje rządu, że najpierw, że Polska zrobi wszystko, aby do tego nie dopuścić, później, że już jest za późno, już nic nie można zrobić. Okazuje się, że nie jest to prawdą. To może jest zasadne pytanie, czy w ogóle ktoś chce zablokować te umowy, albo czy my w ogóle powinniśmy mieć jeszcze swoje przetwórstwo, swoich rolników, swoich gospodarzy, bo może to jest tak, że takiej nie ma w ogóle woli politycznej i tylko my komentujemy coś, co jakby o tyle nie ma znaczenia, że jak nie będzie woli politycznej, a ktoś ma konkretne narzędzia, to, no to, nie, to po prostu się nie wydarzy i tyle.
Panie redaktor, uważam, że zrozumienie tego, co się dzieje w polityce w Polsce i polityce na szczeblu unijnym jest absolutnie kluczowe i dla polskich patriotycznie zorientowanych dziennikarzy i wyborców. I moim zdaniem mało osób to rozumie, jakie są rzeczywiste intencje, co się rzeczywiście dzieje. Moim zdaniem rzeczywistym wyjaśnieniem nie jest jakiś rodzaj teorii spiskowej, typu, że rządzący, niezależnie kto rządzi, świadomie zmierzają do zniszczenia gospodarki polskiej i oddania wszystkiego. Moim zdaniem prawidłowe wyjaśnienie przedstawił polityk starszego pokolenia, który do niedawna był ministrem rolnictwa w obecnym rządzie, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli nie przypisuję błędnie cytatu, minister Siekierski, były minister już rolnictwa, polityk PSL-u, który ma już właściwie z okresu swojej kariery, ze względów już po prostu rocznikowych i już bardzo dużo widział. I on powiedział, wydaje mi się, w jednym z wywiadów wprost, zresztą podobne myśli wyrażał też były lider delegacji PiS-u do Parlamentu Europejskiego, Jacek Saryusz-Wolski. On powiedział w kontekście rolnictwa wprost, że my po prostu na te rzeczy nie mamy wpływu lub nawet nie mamy żadnego wpływu. Polska oddała kompetencje do Unii Europejskiej i teraz polscy politycy czują po prostu swoją bezradność. Nie nie decydują się na bardziej odważną postawę, decydują się raczej na strategię dezinformowania opinii publicznej, a to o rzekomym oporze, a to o rzekomych sukcesach, dlatego że boją się w pewien sposób i wstydzą przyznać do swojej bezradności i do tego, że kierują Ministerstwem Rolnictwa, które o większości istotnych spraw po prostu w tej chwili nie decyduje. Przecież jeżeli weźmiemy ten Mercosur, Ministerstwo Rolnictwa wedle wypowiedzi ministra Siekierskiego nawet w ramach polskiej administracji nie było konsultowane między innymi w sprawie umowy handlowej z Ukrainą. W sprawie Mercosuru, w ogóle w sprawie umów handlowych, tak dotyczących branży rolnej, sprawy prowadzi w ostatnim czasie minister Domański, ponieważ jest to w obszarze gospodarka, handel międzynarodowy jest w obszarze gospodarka, a minister gospodarki najpierw zlikwidował PiS, przemianowując go tam na rozwój, a w tej chwili zostało to po prostu podłączone pod Ministerstwo Finansów i tak już największe ministerstwo w rządzie. Więc w tej chwili właściwie nie ma w rządzie człowieka odpowiedzialnego za politykę handlową i za negocjowanie takich rzeczy. A politycy z Ministerstwa Rolnictwa mogą w ogóle nie wiedzieć, co się rozmawia, co się postanawia i po prostu próbować robić dobrą minę do złej gry, bo musimy zdawać sobie sprawę, co w polskim systemie politycznym jest zadaniem ministra rolnictwa. W polskim systemie politycznym nie jest rozwijanie rolnictwa zadaniem, ponieważ to jest niemierzalne i społeczeństwo w większości nic z tego nie rozumie. No, gdyby rolnictwo w Polsce zostało zlikwidowane, to jedzenie i tak w sklepach by było, bo byśmy je importowali. Zadaniem ministra rolnictwa w Polsce jest sprawianie wrażenia, że rząd nie traci elektoratu na wsi. To nawet nie chodzi o faktyczny elektorat, bo jego jest coraz mniej. Coraz mniej ludzi mieszka na wsi i tak są politycznie podzieleni. Chodzi o pewne sprawianie wrażenia. I póki nie uświadomimy sobie, że politycy po pierwsze nie tłumaczą społeczeństwu, jak te sprawy wyglądają naprawdę i że polska polityka jest w 90% PR-ową grą pozorów, to po prostu będziemy wyciągać błędne wnioski. Moim zdaniem na górze, niezależnie który rząd rządzi, na górze, szczególnie w Ministerstwie Rolnictwa, są generalnie słabi ludzie, którzy są świadomi swojej słabości i z nią całkowicie pogodzeni. Moim zdaniem ostatnim w miarę silnym ministrem rolnictwa, który coś chciał, był minister Ardanowski. Później było już tylko gorzej i to były już tylko kolejne marionetki.
Coś chciał, ale też w wielu momentach był marginalizowany i ten głos niestety nie przebijał.
Czy wręcz...
Tak, panie pośle, to w takim razie jeszcze powiedzmy w kilku słowach, no bo mamy teraz szczyt Grupy Wyszehradzkiej, prezydent Karol Nawrocki i już szeroko komentowane odwołanie spotkania z premierem Wiktorem Orbanem. A jaki jest pański komentarz?
Nie jest to sprawa o dużym znaczeniu. Trochę w Polsce rozdmuchana, ponieważ wydaje nam się, że polski prezydent zrobił coś znaczącego i tym samym odgrywa jakąś rolę na forum międzynarodowym. Moim zdaniem poza Polską i być może Węgrami zostało to zupełnie niezauważone. Moim zdaniem premier Orban przyjął to raczej ze wzruszeniem ramion. Natomiast poza Węgrami to już zupełnie nikogo to nie interesuje, więc nie powinniśmy tej sprawie poświęcać zbyt dużo uwagi. Ja osobiście uważam, że lepiej, gdyby prezydent Karol Nawrocki spotkał się z premierem Orbanem pomimo jego wcześniejszego spotkania z Putinem i po prostu wyraził się trochę o tym spotkaniu krytycznie, a trochę przekonywał Węgry do tego, żeby wydobyły się z energetycznego uzależnienia od Rosji i dawał ze strony polskiej korzystne dla Polski propozycje, jak możemy Węgrom w tym pomóc. Jako ciekawostkę powiem, że w uzależnianiu Węgrów od Rosji na poziomie energetycznym to uczestniczyły także państwa zachodnie. Dla przykładu jest wiedzą powszechną o tym wiedza, że Węgrzy mają energetykę atomową dostarczoną przez Rosjan, natomiast jest już wiedzą zupełnie niszową, której prawie nikt nie ma, że przy organizacji tej energetyki atomowej na Węgrzech z Rosjanami współuczestniczyli także francuskie firmy, amerykańskie firmy i pewnie wiele innych firm zachodnich. Więc ten obraz jest dużo mniej czarno-biały niż to się wielu obecnym krytykom Orbana wydaje. Przypomnę też, że przez zdecydowaną większość część swojej kariery Orban był w jednej grupie politycznej z niemiecką prawicą, w tym i Polską Platformą Obywatelską i PSL-em. Więc w tej chwili jakby i on sam z tej grupy odszedł, nie został wyrzucony. Ostatnio zauważyłem, że politykom Platformy się wydaje, że on został wyrzucony. Mi się tylko tak wydaje. Nie mieli odwagi nawet go wyrzucić, kiedy już się z nim politycznie nie zgadzali. Więc moim zdaniem tutaj sytuacja jest dużo bardziej złożona i moim zdaniem Węgry ciągle na różnych poziomach poziomach po prostu grają z Niemcami, niekoniecznie się do tego przyznając. Na przykład blokowanie sankcji jest w różnych sprawach w interesie Niemiec. Także mamy z Węgrami pewne interesy rozbieżne, ale też uważam, że obrażanie się jest bez sensu, bo moim zdaniem na chwilę obecną Orban jest w grze i będzie w grze. Nawet jeżeli stracą władzę na Węgrzech, to jest tak silny polityk i tak silny obóz polityczny, że mimo że Węgry są państwem 4 razy mniejszym od Polski, to niestety mam wrażenie, że na forum międzynarodowym odgrywają być może większą nawet rolę.
Bo prowadzi bardzo podmiotową taką politykę nastawioną na własne państwo, podobnie
żonglują z Chinami. Tego, że ją po prostu prowadzi. O Polsce trudno powiedzieć, że prowadzi polską politykę zagraniczną. Jak ktoś uważa, że ją prowadzimy, to zachęcam do małego eksperymentu myślowego. To znaczy, żeby wziął kartkę papieru, zastanowił się, jak wygląda to z perspektywy Budapesztu, Rzymu, nie wiem, Lizbony, Madrytu, Waszyngtonu czy Londynu i wypisał 10 celów, do których zmierza Polska, o które zabiega. Mhm. Ale Polska dla siebie, a nie Polska dla Ukrainy. I moim zdaniem może się skończyć na pozycji 1, niezdolności do zdefiniowania.
Panie pośle, to w takim razie jeszcze wrócę na moment do naszej polityki. Ja zacytuję, tylko teraz niestety tak się czasem zdarza, że jakieś chochliki namieszają. I ten cytat, no dobrze, pana ministra Macieja Kierwińskiego, on już nie znajdę teraz tego
Marcina
cytatu.
Marcina, przepraszam.
Oczywiście to ja przepraszam pana Marcina Kierwińskiego. On jakby powiedział, że Konfederacja Korony Polskiej pana Grzegorza Brauna jest na granicy delegalizacji. Nie wiem, czy teraz czegoś nie, ale to chyba tak wybrzmiało, że granica już jakby może nie została przekroczona, ale jeszcze jakiś incydent czy dwa i ona zostanie przekroczona i może dojść do delegalizacji. Jakby pan skomentował takie słowa?
Moim zdaniem te sondaże dające partii Grzegorza Brauna możliwość wejścia do Sejmu oczywiście będą wykorzystywane przez obóz rządzący do tego, żeby otworzyć nową oś polaryzacji. Jedną mają oś polaryzacji otwartą z prezydentem Nawrockim. Ostatnio coś tu sprzebąkiwało zagrożenie ze strony nas, czyli Konfederacji. No z PiS-em to jest oczywiste, że mają oś polaryzacji. Kolejna oś polaryzacji może być oczywiście z Grzegorzem Braunem. Wykorzystywanie tych, powiedzmy, powiązań, którymi Grzegorz Braun dość świadomie, moim zdaniem, gra osób z zagranicy czy podejrzanych o szpiegostwo. Na przykład ostatnio się pokazał z Mateuszem Piskorskim, który w areszcie siedział na podstawie zarzutów o szpiegostwo. To będzie przez rząd wykorzystywane. Moim zdaniem to będzie także wykorzystywane przez Grzegorza Brauna, żeby zrobić z tego taki wehikuł swego rodzaju, trochę prowokacji, trochę gry. Znamy to bardzo dobrze ze współpracy z Grzegorzem Braunem, że jako reżyser jest też mistrzem wizerunkowej prowokacji, która pozwala mu niejako być obecnym medialnie, pomimo nałożonego na niego bana medialnego. I oczywiście rząd będzie to wykorzystywał. Oczywiście minister nie ma żadnych kompetencji do delegalizowania partii, natomiast wniosek może być złożony, no i wówczas sprawa się wlecze latami przed sądem. Jestem pewien, że każdy uczciwy, sprawiedliwy sąd rozstrzygnąłby tę sprawę na korzyść partii Grzegorza Brauna, ponieważ warunki delegalizacji partii w Polsce są zakreślone na tyle wąsko, że nawet Komunistycznej Partii Polski sądy nie są w stanie od 20 lat delegalizować, a co dopiero polskiej partii nie reprezentującej żadnej totalitarnej ideologii. Natomiast oczywiście politycy rządu mogą wykorzystywać niedoinformowanie i uprzedzenia swoich wyborców po to, żeby zrobić sobie z tego kolejny temat zastępczy, odwracający uwagę od tego, co istotne, a mianowicie ogromnych podwyżek cen energii, ogromnych podwyżek cen ciepła, które w tym sezonie mają miejsce, utraty płynności finansowej przez wiele ciepłowni, zamykanie hut, wyprzedzanie nas w konkurencji przez różnych dziedzinach gospodarki, przez kraje takie jak Ukraina czy Niemcy i tak dalej, i tak dalej. No to są tematy, o których oni nie chcą, żebyśmy mówili, a chcą, żebyśmy mówili o tematach zastępczych, typu właśnie wojna z prezydentem, wojna z Grzegorzem Braunem, wojna z PiS-em, wojna z Konfederacją, zamykanie ludzi do aresztów, odwety, rozliczenia. To są igrzyska. To są igrzyska, które ma dostać naród, który nie dostaje chleba.
Ostatnie pytanie od słuchacza Radia Wnet. Teraz jesteśmy też na żywo, mamy taki czat i tutaj zacytuję. Czy pańska formacja wie, w jaki sposób naprawić funkcjonowanie aparatu państwowego w Polsce? Bez tego żadna zmiana polityki się nie uda. Jeśli tak, zagłosuję na was. To jest cytat jednego z słuchaczy. Mamy dosłownie 2 minutki na tą odpowiedź.
Żeby naprawić mechanizm czego, panie redaktor?
Tak, żeby funkcjonowania aparatu państwowego.
Ojej. No oczywiście, że wiemy, jak to zrobić i nie sprowadza się to do jednego. Zajmujemy się polityką wystarczająco długo, żeby mieć na ten temat cały szereg pomysłów. Natomiast zła wiadomość jest taka, że mechanizm państwowy jest bardzo złożony i to się nie sprowadza do jednej recepty typu zmiana ordynacji wyborczej, albo zwolnić wszystkich, albo zatrudnić wszystkich, albo jakieś tego typu diety cud. Ja to nazywam rozwiązania typu dieta cud. Tak naprawdę w aparacie państwowym trzeba w 100 punktach pewne rzeczy poprawić, żeby coś zaczęło działać lepiej. I to jest zła wiadomość, bo to wymaga konsekwencji, pracowitości i pewnej strategicznej wizji, której co do zasad i kontynuacji, którą w demokracji jest bardzo trudno wytworzyć. Natomiast staram się być optymistą, wierzę w ambicje i zdolności naszego narodu i uważam, że jeszcze z tego stanu degrengolady politycznej my się podźwigniemy i tak jak to wieszcze przewidywali w poprzednich pokoleniach, Polska będzie jeszcze jaśnieć blaskiem swojej kultury politycznej. Chcę naprawdę w to wierzyć, że jesteśmy do tego zdolni, dlatego się między innymi zajmuję polityką. I mam nadzieję, że to moje ostatnie zdanie wleje odrobinę takiego optymizmu w umysły i serca naszych słuchaczy.
I oby tak się stało. W takim razie tym optymistycznym akcentem kończymy. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję i dobrego, pozytywnego dnia, panie marszałku.
Dziękuję, panie redaktor. Wszystkiego dobrego.